Witajcie, witajcie w kolejnym podcaście. Tym razem będzie to recenzja brokera, czyli po polsku domu lub biura maklerskiego. Po angielsku mówimy na nich po prostu brokerzy. Chodzi o firmę, która umożliwia inwestowanie w akcje, w obligacje, w ETF-y i w różne inne, często egzotyczne instrumenty finansowe. Tym razem przyszła pora na Interactive Brokers, czyli IBKR. Wiele osób zna tego brokera, też pewnie zauważyliście, że od jakiegoś roku na moim blogu można zobaczyć link polecający do Interactive Brokers i powodem ku temu jest to, że jest to broker moim zdaniem bardzo uniwersalny. Jeżeli chodzi o optimum kosztów, bezpieczeństwa, właśnie uniwersalnej, szerokiej oferty i tak naprawdę wielu, wielu innych rzeczy, to uważam, że jest to obecnie przynajmniej, czyli na początku roku 2024, jedna z najlepszych ofert maklerskich, czy też jeżeli wolicie brokerskich, bo też można tak to nazwać. Jeżeli o mnie chodzi, o ten podcast, to pamiętajcie, że nie jest to podcast sponsorowany. Ja nigdy nie wydaję podcastów sponsorowanych, także jeżeli coś polecam, to dlatego, że mi się podoba i mam powody, żeby to polecać, a nie dlatego, że ktoś mi za to zapłacił. To jest bardzo ważne. Druga bardzo ważna rzecz jest taka, że są tu linki afiliacyjne, co z drugiej strony znaczy, że jeżeli się zdecydujecie na założenie konta w Interactive Brokers, to ja coś na tym zarobię. To nie są akurat jakieś wielkie kwoty w przypadku tego brokera, ale mimo wszystko, skoro one są, to zdecydowałem się skorzystać, wesprzeć mój blog, zwłaszcza, że polecam tę ofertę. I teraz pamiętajcie o najważniejszym, czyli o tym, że jeżeli coś pójdzie nie tak z tą ofertą, jeżeli ten broker coś przeskrobie, zrobi coś złego, ja o tym od razu będę pisał i na pewno zerwę współpracę na zasadzie afiliacyjnej. Więc pamiętajcie, że nie polecam czegoś, czego albo sam nie używam, albo jestem przekonany o uczciwości firmy i dobrej oferty, bo oczywiście nie używam wszystkich kont, które polecam, ale jeżeli znam firmę i nic nie wzbudza moich podejrzeń, a oferta jest naprawdę dobra, to ją polecam. Zacznijmy od tego, czym jest i co oferuje Interactive Brokers. Jest to, jeżeli chodzi o spółkę matkę, jest to firma amerykańska. Istnieje od 1977 roku, wtedy jeszcze to była inna nazwa, natomiast pod obecną nazwą i z obecnym profilem działalności, czyli takim brokerem międzynarodowym, są dopiero od roku 1993. No i teraz dopiero czy aż, to jest ponad 30 lat, czyli z jednej strony nie jest źle, a z drugiej strony, no cóż, są brokerzy, którzy istnieją od nawet 50 lat i więcej, dlatego powiedziałem dopiero. Od 2014 roku jest notowana na giełdzie Nasdaq w Stanach Zjednoczonych, mówię o tej spółce matce, więc to pozwala trochę tak bardziej po giełdowemu sprawdzić, jak według inwestorów radzi sobie firma i jej biznes. Przez to muszą oczywiście publikować sprawozdania finansowe, więc też można sprawdzić kondycję finansową brokera samodzielnie. To jest oczywiście duży plus. Nas jako klientów powinno interesować zwłaszcza to, że działa w około 33 krajach, także broker jest bardzo międzynarodowy, daje dostęp do podobno 150 giełd na świecie. Ja oczywiście nie używam 150 giełd, tylko może 5, dlatego dla mnie to jest może trochę mniej istotne, ale niektórzy mogą być pod wrażeniem takiej liczby. Interactive Brokers obsługuje ponad 2,5 miliona kont klientów instytucjonalnych i indywidualnych, a wartość aktywów klientów to 404 miliardy dolarów. To może brzmieć imponująco, ale zanim pomyślicie, że to dużo, to powiem wam, że Interactive Brokers jest daleko poza wielką piątką amerykańskich brokerów, bo takie duże firmy typu Vanguard, Charles Schwab, Fidelity czy JP Morgan mogą się pochwalić nawet 10-krotnie wyższą wartością aktywów. Właściwie to przynajmniej 10-krotną, bo wszystkie te firmy mają 10 razy więcej niż 404 miliardy dolarów klientów lub więcej niż ta kwota. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego zatem Interactive Brokers, no to przede wszystkim dlatego, że polski klient może bardzo łatwo założyć tam konto i nie robi tego w firmie amerykańskiej, tylko możemy powiedzieć w spółce córce w firmie działającej w Irlandii. Kiedyś to były Węgry, ale teraz trochę uprościło sprawę, że polski klient zawsze otwiera konto w irlandzkim Interactive Brokers. Dla kogo jest Interactive Brokers? To jest bardzo ważny wstęp do całości podcastu, bo nawet jeżeli nie lubisz długich, rozwlekłych podcastów, no to teraz to jest ważny moment, żeby chociaż tego posłuchać, bo teraz się dowiesz, dla kogo to jest, a dla kogo to nie jest. Więc jeżeli automatycznie widzisz siebie w tym, komu odradzam to konto, to zdecydowanie nie zakładaj go, bo po prostu to nie jest konto dla ciebie. Polecam to konto przede wszystkim tym, którzy chcą mieć dostęp do bardzo wielu rynków i instrumentów finansowych, w tym do amerykańskich obligacji. Polecam to konto osobom znającym biegle język angielski, bo bez angielskiego no ani rusz. Po prostu musicie znać angielski. Jeżeli nie jesteście pewni swojego angielskiego, to może nie zakładajcie tam konta. Po prostu lepiej prowadzicie u polskiego maklera albo u brokera, który ma pełne tłumaczenie na język polski i wsparcie w języku polskim. Polecam Interactive Brokers osobom inwestującym średnie i wyższe kwoty, do tego dojdziemy w dziale prowizji, ale chodzi o też takich zupełnie małych kwot, po prostu tam się nie opłaca, zwłaszcza przewalutowywać. Polecam Interactive Brokers osobom mającym możliwość przelewania walut obcych do brokera, jeżeli by się dało, bo to też trochę ułatwia sprawę, jeżeli możecie bezpośrednio przelać, ale do tego też dojdziemy. Polecam to konto też tym, którzy rozumieją rozliczenia podatkowe, handlu i dywidend, czyli PIT-38 potrafią wypełnić samemu bez PIT-8C, bo jego oczywiście nie otrzymają od firmy, która nie jest polskim maklerem. Także komu odradzam raz jeszcze? Odradzam tym, którzy nie znają angielskiego, tym, którzy inwestują bardzo małe kwoty, typu 100 lub kilkaset złotych miesięcznie, to może wam się po prostu nie opłacać przez Interactive Brokers. Odradzam, jeżeli chcesz inwestować tylko na GPW, bo mimo, że są tam akcje z GPW, no to jest też dyskusyjne, bo z jednej strony prowizja procentowa dla GPW jest niższa niż u polskich maklerów, ale z drugiej strony no ciężko, nie ma tego rozliczenia podatkowego dywidend. Jakoś tak bliskość naszych maklerów przemawia za tym, żeby tam inwestować na GPW, przynajmniej dla mnie. Jeżeli nie umiesz i nie chcesz się rozliczać podatkowo samodzielnie, też nie zakładaj konta w Interactive Brokers. Jeżeli preferujesz polską jurysdykcję kont maklerskich, to też nie zakładaj tam konta. Najważniejsze pytanie, bo to zgodnie też z książką, którą niedawno wydałem, tytuł to Inwestowanie dla każdego, bardzo polecam swoją drogą, jeżeli jeszcze nie czytaliście. Tam w 9 rozdziale piszę o kontach maklerskich i właśnie pierwszym punktem jest zawsze sprawdzenie, czy konto maklerskie jest bezpieczne, bo co z tego, że konto by było tanie, jeżeli nie jest w żaden sposób zabezpieczone i broker może się po prostu, że tak powiem, kolokwialnie zwinąć i tracimy wszystkie pieniądze, więc tego oczywiście nie chcemy. Umowę podpisujemy z irlandzkim oddziałem Interactive Brokers. Jeżeli chodzi o schemat takiej kompensacji klientów, jeżeli coś by poszło nie tak, to ta kwota gwarancji nie jest jakaś imponująca, bo to jest system irlandzki odszkodowań i ochrony inwestorów, nazywa się ICS, ICS. Zabezpieczone jest tylko 90% wartości środków i papierów wartościowych i tylko do równowartości 20 tysięcy euro, czyli w tej chwili jest to poniżej 100 tysięcy złotych. Teraz jak to działa? Jeżeli coś pójdzie nie tak z Interactive Brokers, ale w sensie, że oszukają nas pracownicy i tych naszych papierów nie było, no to odzyskujemy dla przykładu, jeżeli mieliśmy 5 tysięcy euro, to otrzymujemy 4500 euro, czyli 90% tej kwoty. Jeżeli mieliśmy 22 222 euro, to otrzymujemy 20 tysięcy euro i to jest ten górny limit, 90% tej kwoty. Jeżeli mieliśmy na przykład 100 tysięcy euro, to już otrzymujemy tylko 20 tysięcy euro, no bo to jest 20% posiadanej kwoty i taka właśnie jest gwarancja w Irlandii, więc to nie jest wysoka gwarancja. I to jest bardzo ważna informacja, bo niektórzy no, bardzo na to patrzą. I teraz ważna druga informacja jest taka, że w Polsce ten system zabezpieczeń wcale nie jest dużo lepszy, bo te zabezpieczenia maklerskie to jest rekompensata 100% do wysokości 3000 euro i 90% ponad tę kwotę, ale tylko do równowartości 22 tysięcy euro w polskich złotych. Więc jakby jeżeli trzymacie kilkaset tysięcy złotych w papierach wartościowych, to niezależnie, czy to jest Interactive Brokers, czy to jest jakiś polski dom maklerski, jeżeli pracownicy was oszukali i nie ma tych papierów w depozycie, to tak naprawdę tracicie swoje pieniądze, bo system rekompensat maklerskich jest za niski. I teraz co bym polecał? Jakby jakie podejście do tego polecam? Przede wszystkim zdrowy rozsądek. Czyli pamiętajcie o tym, że jak broker upada w taki kontrolowany sposób, czyli bankrutuje, i nikt was nie oszukał, to wasze papiery wartościowe są w depozytach określonych krajów. Czyli to nie jest tak, że one nagle się, nie wiem, przestają istnieć. To działa tak, że makler musi mieć podział, jeżeli chodzi o swoje konto w depozycie, jeżeli chodzi o konto zbiorcze, gdzie są wszyscy klienci. I działa to tak, że jak makler bankrutuje, to nie może z tego konta klientów jakoś zebrać tych środków, żeby na przykład spłacić swoich wierzycieli. To jest bardzo, bardzo ważne. My to opisywaliśmy z zaprzyjaźnionym prawnikiem Adrianem Rycerskim w podcaście, gdzie przechowywane są papiery wartościowe, zawierane transakcje na giełdzie. Później był drugi podcast o tym, co się dzieje, gdy bankrutuje broker. I myślę, że jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie przesłuchajcie to, bo dojdziecie do tego, że ten system zabezpieczeń maklerskich jest naprawdę na taki najczarniejszy scenariusz, w którym nie dość, że bankrutuje broker, to jeszcze ktoś was oszukał, czyli tych waszych papierów nie ma. Jakiś pracownik musiał no, celowo wprowadzać was w błąd, a tak naprawdę w depozycie może nigdy niczego nie było. Czyli to jest dla takich naprawdę, nazwałbym to, szemranych firm. A jeżeli broker istnieje od 30 lat i nikt na niego na razie nie narzeka, jeszcze ma silną pozycję finansową, co możecie zresztą sami sprawdzić, bo jest to notowana na giełdzie spółka, ta spółka matka oczywiście, no to może bym tu nie panikował, tak szczerze. Może to jest bezpieczniejsza firma niż wam się wydaje. I jeszcze dochodzi tu dodatkowy aspekt taki, że Interactive Brokers Ireland, czyli IBIE, przechowują część papierów wartościowych za pomocą albo raczej przez swoją spółkę matkę, czyli Interactive Brokers LLC, czyli to jest ta spółka amerykańska. I ona podlega pod amerykański SIPC, czyli US Securities Investor Protection Corporation. To jest ta firma, która gwarantuje klientom właśnie też tego brokera odszkodowanie w wysokości nawet do 500 tysięcy dolarów amerykańskich, z czego środki pieniężne mogą stanowić maksymalnie 250 tysięcy dolarów. I to, co chcę powiedzieć, to to, że część papierów pewnie jest właśnie amerykańskich, więc są tam przechowywane, więc tym bardziej, jeżeli coś by się stało z Interactive Brokers Ireland, to wy nie macie się czym martwić, bo jeszcze podlegacie pod tą ochronę inwestorską amerykańską, jeżeli chodzi o papiery amerykańskie, podkreślam. Więc wniosek z tej części jest taki, że polscy maklerzy nie są wiele bezpieczniejsi, jeżeli chodzi o kompensacje, więc nie czepiałbym się Interactive Brokers, że są jakimś tam niebezpiecznym kontem, instytucją, ponieważ istnieją od wielu lat, jest to jednak firma amerykańska, notowana na giełdzie w Stanach i jak wiecie, regulator bardzo poważnie podchodzi do tych firm, więc jakby zaraz widział coś złego, że tam się dzieje, zwłaszcza, że to jest broker duży i również amerykański, no to na pewno jakieś korygujące akcje by szybko były wdrożone. Ile kosztuje konto w Interactive Brokers? Znacie mnie jako pogromcę kosztów, ja jestem człowiekiem, który nie toleruje wysokich kosztów. Jeżeli chodzi o Interactive Brokers, to pierwsze słowo jest takie, że opisuje tylko taryfę tiered, czyli taką schodkową, że mamy szczeble, natomiast nie taryfę fixed, bo tiered jest dla wielu osób po prostu no, niższa, tak? Więc jakby trzeba od razu zmienić taryfę na tiered, co zresztą opiszę w dalszej części tego podcastu. Jeżeli chodzi o inwestowanie przez Interactive Brokers, to nie jest ono super tanie, jeżeli chodzi o małe kwoty, ale im wyższe kwoty, tym tańsze się robi. I dla przykładu, jeżeli kwotą inwestycji jest 5000 zł i ty chcesz za złote inwestować w ETF-y notowane w euro, to Interactive Brokers jest trzecim najtańszym obecnie brokerem na rynku. Przed nim są tylko Trading 212 i DeGiro. Jeżeli chodzi o niskie kwoty, no to już nie jest trzecim brokerem, tylko może piątym, ale czy szóstym właściwie nawet, ale i tak Interactive Brokers jest no, dość dobrym, nie jest najdroższym kontem do inwestowania małych kwot. I teraz ważna sprawa, jeżeli inwestujesz za polskie złote, to problem jest taki, że teraz jak Interactive Brokers przeniosło cię już do irlandzkiego oddziału, albo jak zakładasz nowe konto i cię przeniosą do irlandzkiego oddziału, to wtedy prowizja za przewalutowanie wynosi minimalnie 2 dolary amerykańskie. I tu jest ten problem, że ona procentowo jest malutka, czyli nawet jak zamieniasz 90 tysięcy dolarów na raz, to płacisz te 8 zł, czyli 2 dolary w tej chwili. To jest bardzo ważne, bo jak zamieniasz 100 dolarów, płacisz 2 dolary. Jak zamieniasz 100 tysięcy dolarów, też płacisz 2 dolary. Tak wychodzi. Więc ta prowizja jest śmiesznie niska, ale ma wysoką opłatę minimalną i to winduje koszty inwestowania, jeżeli przelewasz tam bezpośrednio złote. Opłata transakcyjna jest, no cóż, śmiesznie niska, bo to jest 0,05%, ale minimalnie 1,25 euro, czyli teraz 5,5 zł w chwili, kiedy nagrywam ten wpis, ten podcast. Tak około oczywiście, bo to się zmienia, więc jak wydaję ten wpis, może już będzie inny kurs euro, to był akurat 4,40 zł, a dolar był za 4 złote. I jak to się ma do najbliższej konkurencji, czyli na przykład XTB, które no dla Interactive Brokers jest dużą konkurencją, no to tutaj mamy dużo wyższą opłatę transakcyjną, bo tam nie ma w tej promocji, natomiast do 100 tysięcy euro miesięcznie, natomiast w XTB mamy 0,5% opłaty za przewalutowanie, co oczywiście bardzo się szybko skaluje, więc 5 tysięcy złotych już dużo lepiej inwestować przez Interactive Brokers niż przez XTB. I teraz weźmy pod uwagę scenariusz, w którym już wymienione środki, na przykład w euro, inwestujemy bezpośrednio u brokerów. No i wtedy Interactive Brokers wydaje się trochę tańsze na tle konkurencji, ponieważ odchodzi ta opłata za przewalutowanie i naprawdę przyjemne jest to, że dla kwot takich jak 500 lub 2000 euro płacimy po prostu 1,25 euro, dla 5000 euro płacimy 2,5 euro, czyli naprawdę niewiele, jest to 0,05%. jedna z najkorzystniejszych ofert na rynku maklerskich i co by tu naprawdę więcej dodawać. Dla mnie też dobre jest to, że w Interactive Brokers nie ma opłaty depozytowej, tej, która odstraszyła mnie na przykład o tym banku. Nie ma opłaty za nieaktywność. Wypłata pierwsza w miesiącu jest darmowa, za drugą się płaci bodajże 8 euro w tym momencie. Właśnie tutaj Interactive Brokers dla mnie wygrywa z XTB, bo mimo, że tam to jest darmowe, jeżeli chodzi o handel, no to jak przekroczysz, teraz to jest bodajże równowartość 250 tysięcy euro na rachunku, to nadwyżka jest już oskładkowana, że tak powiem, 0,20% za depozyt rocznie, opłata za nieaktywność jest, więc są takie drobne opłaty, które sprawiają, że Interactive Brokers wydaje mi się dobrym pomysłem dla kogoś, kto planuje mieć kiedyś taki duży naprawdę portfel inwestycyjny. Oczywiście ma inne zalety, do czego jeszcze dojdziemy, natomiast jest to absolutnie czołówka kosztowa, więc jeżeli chodzi o koszty, zwłaszcza jeżeli nie robi ci problemu inwestowanie bezpośrednio w euro, no to dla ciebie to będzie bardzo, ale to bardzo dobra oferta. Jakie instrumenty można kupić w Interactive Brokers? Bardzo wiele, tak jak mówiłem, bo tych rynków jest po prostu strasznie dużo. Jeżeli chodzi o akcje, to znalazłem chyba 37 tysięcy spółek z różnych stron świata. Jak przeglądałem ofertę, jest tam chyba 16 tysięcy spółek azjatyckich, 12 tysięcy amerykańskich, 9 tysięcy europejskich, jeszcze są tam też afrykańskie bodajże z RPA, więc tych krajów, giełd i spółek jest naprawdę mnóstwo. Mamy pełną paletę ETF-ów europejskich, tam są wszystkie albo prawie wszystkie, bo oczywiście brakuje części, ale oferta jest dość kompletna, jeżeli chodzi o ETF-y europejskie. Notowane na 9 różnych giełdach, niektórzy narzekają, że wręcz na zbyt wielu giełdach są notowane, bo im się myli co kupić. Jest tam też mnóstwo emisji obligacji, zwłaszcza amerykańskich. Tam sprawdzałem, to naprawdę były jakieś liczby takie absurdalne aż, bo te emisje można było liczyć w milionach chyba. Na pewno w setkach tysięcy są obligacje europejskie, są obligacje azjatyckie. No i w milionach mam na myśli i skarbowe, i komunalne, i korporacyjne. Jest tam po prostu mnóstwo obligacji. W ofercie tego brokera mamy też opcje, waluty, kontrakty futures, CFD, produkty strukturyzowane, fundusze inwestycyjne i wiele, wiele innych klas aktywów, które jednak mniej mnie interesują od akcji, obligacji i ETF-ów, więc na nich się skupiam. Teraz ważna sprawa, bo wiem, że wiele osób ma nadzieję, że można tam kupić ETF-y amerykańskie. Skoro to jest amerykański broker, to pamiętajcie, że nie, ponieważ to Interactive Brokers, z którym na przykład ja mam konto, to jest europejska filia, czyli irlandzka, więc unijna dyrektywa MiFID II skutecznie zablokowała nam dostęp do amerykańskich ETF-ów. No a szkoda, bo często są lepsze lub tańsze od europejskich. Natomiast są trzy sposoby na obejście tego ograniczenia i tak naprawdę każdy z nich jest przy pewnych warunkach wykonalny, niektóre są prostsze, inne trudniejsze. Pierwszy to jest status inwestora profesjonalnego i tutaj trzeba mieć dwa z trzech warunków, albo bardzo wysoką wartość aktywów u tego brokera i wysokie obroty na rachunku, albo trzecim warunkiem jest rok pracy w sektorze finansowym na stanowisku związanym z zarządzaniem aktywami, to wtedy już nie trzeba mieć albo wysokich aktywów, albo tych obrotów. Druga opcja, taka łatwiejsza, no bo prościej to zrobić, to jest założenie konta u brokera w USA, na przykład First Trade. Też mam tam konto i działa to tak, że możemy z Interactive Brokers dolary za darmo transferować do First Trade. To też opisałem we wpisie, jak to zrobić. Działa to tak, że kupujesz wtedy ETF-y First Trade. Po jakimś czasie możesz zrobić transfer zwrotny papierów wartościowych. To się nazywa ACAT, czyli to jest taki automated transfer. Po prostu automatyczny transfer i chodzi o to, że możesz papiery wartościowe przenieść między brokerami z USA, tylko uwaga, bo on kosztuje $55, jeżeli wybierzecie częściowy. Trzecia opcja to jest sprzedaż opcji put in the money, czyli po prostu takiej opłacalnej już opcji, która natychmiast może być albo jutro zrealizowana i polega na tym, że ty, czyli sprzedawca opcji, zgadzasz się na zakup 100 akcji czy jednostek ETF za określoną cenę od kupującego opcję. No i działa to tak, że ma ograniczenie, czyli musisz kupić pakiet 100 jednostek ETF, czyli zwykle to jest 10 tysięcy dolarów lub więcej, więc oczywiście opcje nie są dla każdego. Jeżeli chodzi o skalę inwestowania, to trzeba mieć duży kapitał, żeby te 100 jednostek ETF-u móc kupić. I teraz jeżeli chodzi o posiadanie amerykańskich ETF-ów, czyli niezależnie jak wejdziesz w posiadanie amerykańskiego ETF-u, no to jako europejski inwestor ty możesz go posiadać na koncie w Interactive Broker, czyli możesz je tam mieć, natomiast nie możesz ich dokupywać. Czyli działa to tak, że jak masz złożony w W8BN, to też dywidendy z Ameryki są opodatkowane niżej, czyli stawką 15% tego podatku źródła, a nie 30%. Natomiast działa to tak, że możesz je trzymać, możesz je sprzedać, natomiast nie możesz kupować więcej. Dlatego te trzy ścieżki obchodzące, jak kupić ETF amerykański, mogą ci się przydać. Jeżeli chodzi o zakładanie konta w Interactive Brokers, to w tym podcaście nie chcę o tym mówić jakoś bardzo, bo to nie jest samouczek, jak to robić. Natomiast powiem tylko tyle, że jeżeli znasz angielski i jeżeli znasz słownictwo inwestycyjne, to założysz się bez żadnego problemu. W pierwszej części wypełniasz podstawowe informacje. Tam jest też taka, no jest trochę takich informacji KYC, czyli Know Your Customer, czyli wybierasz stan zatrudnienia, zarobki i tak dalej. Wybierasz rodzaj konta, najczęściej to będzie po prostu individual account, czyli konto, które ma jednego właściciela. Druga część jest najtrudniejsza, bo tam są informacje regulacyjne i tutaj deklarujesz swój dochód, wartość majątku, doświadczenie i cele inwestycyjne. Wybierasz, czy konto ma być standardowe, czyli cash, czyli tylko za swoje środki inwestujesz, czy też ma pozwalać na branie kredytu maklerskiego, czyli tak zwany margin. W tej części szczególnie istotna jest część dotycząca możliwości handlu w wybrane aktywa, bo tutaj już wybierasz po raz pierwszy, w co możesz inwestować, więc tak naprawdę zastanów się, jakie rynki włączyć. W8B to jest ważne, on jest ukryty pod deklaracją, która się nazywa Treaty Benefit Qualifications, gdzie po prostu wybierasz polską rezydencję podatkową i Interactive Brokers składa dla ciebie W8B. Tam jest jeszcze dużo niuansów i tak naprawdę podcast nie jest najlepszą formą, żeby to przekazać, więc uważam, że po prostu zajrzyj do wpisu. Ja te niuanse i takie najtrudniejsze elementy przy zakładaniu konta tam opisałem i tak naprawdę w podcaście bym marnował czas to opisując, więc jeżeli ta oferta ci się spodoba, wysłuchaj do końca, żeby ocenić, czy to jest konto dla ciebie, to koniecznie zajrzyj do wpisu, bo tam trochę ułatwiam zakładanie tego konta, jednak nie ma żadnego sensu, żebym teraz się o tym jakoś bardziej wypowiadał. Teraz powiedzmy, że już wybrałeś konto w Interactive Brokers i chcesz je założyć i już powiedzmy, że nawet udało ci się je założyć. To teraz pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, jest zmiana taryfy z fixed na tiered w Interactive Brokers. Dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim dlatego, że taryfa tiered jest dla większości z nas dużo tańsza niż taryfa fixed, ponieważ te prowizje minimalne na zlecenie są po prostu dużo niższe dla taryfy tiered, więc no... Oczywiście od pewnego kapitału fixed robi się lepsza, natomiast ten pewien kapitał to jest na transakcję zazwyczaj no wysokie kilkanaście tysięcy euro czy dolarów. Więc tak, to zależy oczywiście od giełdy. Ja tu akurat podaję przykład dla niemieckiej Xetry, dla której no dużo lepiej wychodzi tier dla takich małych, średnich kwot, a nawet takich, które uznajemy w Polsce za duże, bo dla nas wiem, że inwestowanie na przykład 5 tysięcy złotych jednorazowo to już są raczej duże kwoty w Polsce, a nie małe. Małe to bym powiedział jest 500 do 1000 złotych, średnie to jest 2 do 3, 4 tysięcy i tak 5 tysięcy wzwyż to są duże. Więc warto zmienić taryfę na tiered, robi się to tam w ustawieniach, czyli settings, account configuration, interactive brokers pricing plan i po prostu wybiera się tiered. Uwaga, bo ta zmiana zajmuje kilka dni zazwyczaj, więc ona nie będzie od razu zrobiona, więc może nie handluj od razu, tylko poczekaj, aż będzie potwierdzenie, że masz taryfę tiered. Druga rzecz, którą bym zrobił, to wszedłbym w opcję, później trading i następnie trading permissions i po prostu zobaczył, jakie właściwie mam, w jakie papiery mogę inwestować. To jest częsty błąd początkujących użytkowników Interactive Brokers, ponieważ oni myślą, że czegoś nie ma w ofercie, bo tego nie widzą. Natomiast Interactive Brokers tak działa, że to inwestor sam definiuje, co będzie widział, czyli na przykład jak nie chcesz instrumentów pochodnych, to po prostu ich nie aktywujesz, tak jak ja na tym screenshocie. Jak na przykład chcesz opcje, to tylko opcje aktywujesz. Wszystko, tak naprawdę na każdym poziomie możesz wejść w szczegóły i aktywować na przykład obligacje tylko z USA, jak nie chcesz mieć wszystkich obligacji. Tak samo możesz z akcjami zrobić, że po prostu wybierasz, jaki instrument, jakie rynki mają być dla ciebie dostępne, co jest dla mnie bardzo dobrą opcją, bo dzięki temu mogę kupować precyzyjnie na wybranej giełdzie różne papiery, a nie no gdzieniegdzie, więc to jest bardzo dobre. Tak jak powiedziałem, W8B jest składany automatycznie, ale też możesz w settings profile zobaczyć, jaki jest status tego złożenia, czyli jakby jeszcze raz uzupełnić te informacje, ale ważne jest to, że jeżeli zadeklarujesz polską rezydencję podatkową, to broker dla ciebie złoży ten dokument. I kolejne takie kruczki, trochę takie ciekawe rzeczy przy inwestowaniu w Interactive Brokers, powiedziałbym, że ważne są bardzo wpłaty, ponieważ w Interactive Brokers wybiera się główną walutę konta. Ja na przykład wybrałem euro. Tak naprawdę ona nie ma wielkiego znaczenia, bo Interactive Brokers różni się od innych brokerów tym, że możesz tam posiadać wiele walut, czyli tak jakby masz konto dla każdej waluty osobne. Czyli jak masz kilka kont walutowych w bankach, to do Interactive Brokers możesz przelewać różne waluty i posiadać je właśnie w Interactive Brokers. I działa to w ten sposób, że musisz zadeklarować te swoje konta bankowe w różnych walutach w Interactive Brokers i każdorazowo jak chcesz zlecić przelew, to po prostu wybierasz dane konto, piszesz, jaki jest wysoki przelew, tam ci dają dane do przelewu, tam jest po prostu twój numer konta w Interactive Brokers, imię i nazwisko. I robisz taki przelew, on zwykle dochodzi w taki jeden do maksymalnie trzech dni, ale zwykle tak w jeden dzień dochodzą, tak szczerze mówiąc. Nawet Swifty dochodzą dość szybko, czyli te amerykańskie, mam na myśli przelewy dolarów może, międzynarodowe przelewy dolarów. Natomiast sam wybór waluty konta ma znaczenie tylko takie techniczne, dokumentacyjne, no bo w tym będzie liczona twoja stopa zwrotu, będzie podawana wartość inwestycji w tym kokpicie Interactive Brokers i też raporty będą robione dla tej waluty, natomiast to nie ma technicznego żadnego problemu, czy wybierzesz euro, czy dolary, czy złote, tak naprawdę to działa bardzo podobnie, bo i tak możesz przelewać tam każdą walutę, znaczy każdą może nie, ale każdą obsługiwaną przez brokera i możesz też kupować instrumenty bezpośrednio za tamte waluty, bez tych kosztów przewalutowania. No i jak już jesteśmy przy kosztach przewalutowania, to główny powód, dla którego lubię Interactive Brokers, to właśnie to, że mogę mieć tam różne konta walutowe i tak naprawdę nie jestem związany żadną walutą z tym kontem. To jest dla mnie wielki plus, bo tak naprawdę wielu brokerów po prostu wymusza posiadanie konta w jednej walucie. Na przykład XTB robi tak, że możesz tam mieć różne waluty, kont, ale wtedy to są różne konta i to też mnie trochę jako użytkownika by denerwowało, bo wyobraź sobie, że masz trzy konta i na każdym z nich kupujesz instrumenty w tej walucie konta, to bym miał w różnych miejscach u tego samego brokera kupowane instrumenty w różnych walutach. No tak dla mnie to jest utrudnienie, więc ja po prostu wolę mieć wszystko w jednym miejscu, a tu mogę tak mieć. I teraz przygotowując ten podcast, przejrzałem ofertę polskich banków i teraz mam ważną rzecz do przekazania, czyli wpłaty i zarządzanie walutami w Interactive Brokers. Czyli jak to robić, żeby było opłacalnie? I to, do czego doszedłem, to to, że odkąd Interactive Brokers wprowadziło polskie konto bankowe, bo już mają, kiedyś nie mieli, wtedy przelew złotych był tam no kosztowny, po prostu kosztował tyle, ile przelew Swift, czyli tak jakbyśmy dolary na przykład przelewali, to teraz mają konto w ING Banku Śląskim bodajże i działa to tak, że jak przelewasz złote do Interactive Brokers, to nie ma opłaty za przelew, jest darmowy. Jak przelewasz euro do Interactive Brokers, to jest przelew SEPA, ten europejski, on też jest darmowy. Także pamiętaj, że najlepsze metody zasilania konta w Interactive Brokers to jest z twojego konta w PLN złote albo z twojego konta w euro, czyli SEPą. Nie polecam przelewów dolarowych właśnie dlatego, że przelew SWIFT w polskich bankach kosztuje tak 30 do 60 zł. Czasami jest oczywiście taniej, niektóre wiem, że mają za 5-10 zł, niektóre mają net darmowe, jak spełnisz jakieś warunki, natomiast pamiętajcie o bankach pośredniczących, czyli SWIFT działa tak, że nie tylko płacisz w swoim banku za wykonanie tego, ale też banki pośredniczące mogą potrącić nawet 15-20 dolarów, ja z tym spotkałem, nawet chyba 20 kilka dolarów rekordzista potrąca. Więc pamiętajcie, że przelewy SWIFT są kosztowne, więc przelew, nie wiem, 1000 dolarów może wam wyjść, że kosztował na przykład łącznie 30-40 dolarów, to jest bardzo dużo dla mnie, więc ja nie polecam robienia czegoś takiego. Zamiast tego zastanówcie się nad tym, jak, nawet jak chcecie inwestować w dolarze amerykańskim, to może róbcie tak, że przelewajcie złote lub euro i wymieniajcie w Interactive Brokers na dolara, no bo wymiana kosztuje 2 dolary do tam 100 tysięcy, czyli tak naprawdę no podejrzewam, że nikt z nas nie będzie wymieniał jednorazowo w Interactive Brokers 100 tysięcy dolarów, albo rzadko coś będzie zdarzać, no chyba, że mam takich krezusów słuchających tego podcastu, no pewnie mam, skąd ja mam wiedzieć, więc może jeżeli jesteście takimi osobami, to wyślijcie maila, bo co ja wiem o moich czytelnikach tak naprawdę i słuchaczach, no chyba nic. To było takie żartobliwe, bo chodzi mi prosto o to, że dla większości z was taniej będzie przelać złote lub euro do Interactive Brokers i tam wymienić na dolary, bo to po prostu kosztuje 2 dolary, więc jak jest jakaś kwota rzędu, nie wiem, kilku tysięcy dolarów, to już nie jest tak źle. Jedna rzecz taka, o której musicie pamiętać, to to, że jeżeli przechowujecie u brokera środki pieniężne, to one nie są w depozytach papierów wartościowych, czyli jeżeli broker upadnie, a wy mieliście u niego gotówkę, znaczy pieniądze i to bardzo dużo środków pieniężnych, no to przy bankructwie brokera macie problem, bo wtedy tych, nawet jak nikt nie oszukał, to tych papierów nie ma w depozycie. To akurat były jakby pieniądze brokera w tym sensie, że no, jeżeli chcecie przechowywać większe środki gdzieś, to niech to będzie już bank i niech będzie objęty gwarancją typu BFG. Do jakichś wyższych kwot u brokera ja bym nie przechowywał środków. To jest w kontekście też tego, że Interactive Brokers oferuje bardzo dobre stawki oprocentowania takich lokat na swoich kontach, czyli jeżeli macie tam euro, dolary czy złote, to stawka oprocentowania jest no prawie jak na lokacie, więc tak na ogół dobrze tam mieć leżące środki, byle nie za dużo, bo pamiętajcie, że one nie są gwarantowane w wypadku bankructwa brokera. Przecież każda firma może zbankrutować, więc pamiętajcie o tym. Nic nie jest 100% bezpieczne, dlatego też często dziwię się, jak łatwo ludzie polecają, zwłaszcza takie małe, nieznane firmy na YouTubie czy gdzieś tam w podcastach, na blogach, nie bojąc się zupełnie o to, że te firmy mogą upaść. Więc ja co staram się robić, to chociaż polecać takie firmy, które istnieją na rynku od wielu, wielu lat i których finanse mogę sprawdzić i zobaczyć na przykład, ile miały takich problematycznych spraw z urzędami z tymi regulatorami na danym rynku. No ale dobra, to była dygresja. Teraz składanie zleceń na akcje ETF Interactive Brokers. Ono jest takie dość tradycyjne, czyli wybieramy trade order ticket lub po prostu w wyszukiwarce znajdujemy ticker lub ISIN, czyli kod identyfikacyjny. Wyświetla się takie okno zakupu instrumentu. Ono będzie po prawej stronie albo na środku, no i wtedy wybieramy jedno z dwóch zleceń. To jest zlecenie limit albo market. Limit jest precyzyjny, bo możemy ustalić górny limit ceny zakupu albo dolny limit ceny sprzedaży, ale market jest szybszy, bo po prostu akceptuje cenę rynkową i kupuje na rynku jak najlepiej, czyli coś jak PKC. Jeżeli chodzi o Interactive Brokers, to bardzo lubię tam funkcję wyboru liczby akcji jednostek albo pożądanej wartości zakupu, czyli jeżeli macie na przykład dużą kwotę i ETF kosztuje, nie wiem, 60, 8, 50 i w pamięci wam się nie chce liczyć, na ile jednostek was stać, no tu jest bardzo fajne, że podajecie całą kwotę i takie zlecenie kwotowe już samo się przeliczy, on sam ustali, ile może kupić jednostek i po prostu je kupuje. No i oczywiście, jeżeli macie włączone akcje ułamkowe, to nawet może kupić ułamkowo za całą kwotę, tylko pamiętajcie, że nie wszystkie instrumenty można kupić ułamkowo, więc to też jest takie ważne ograniczenie. Taką ciekawą funkcją i ważną z perspektywy kosztów jest automatyczne inwestowanie w Interactive Brokers. To się nazywa Recurring Investment, po prostu wybierasz Trade Recurring Investment. Miała dość głośną premierę ta funkcja, to było chyba na początku roku 2023, bo chyba ten, kto ją wprowadzał, zapomniał zablokować kupowanie amerykańskich ETF-ów przez europejskich inwestorów. I to działało tak, że można było ominąć MiFID 2 i kupić jakby bezpośrednio amerykański ETF. Nawet kilka razy tak zrobiłem, tak zupełnie szczerze, więc tylko to załatali tę dziurę, bo wiadomo, ludzie pisali z pytaniami, ja też się spytałem, bo to było dla mnie dziwne, więc może ja sam sprawiłem, że to załatali, ale już można tak kupować tylko te papiery, które można kupić normalnie. Ustalenie takiego planu jest dość proste, wybierasz datę startową, wybierasz kwotę inwestycji, oczywiście w tej walucie instrumentu, wybierasz interwał, czyli częstotliwość, jak często ma się realizować i wybierasz, kiedy ma się skończyć. Albo nie ma się skończyć w ogóle, albo ma się skończyć w jakiejś określonej dacie, albo ma się skończyć po jakiejś liczbie wystąpień. Tak naprawdę wszystko decydujesz ty samemu. Co jest bardzo fajne w tej opcji Recurring Investment, to że jeżeli nie masz waluty instrumentu, na przykład instrument jest za euro, a ty wpłacasz złote, bo chcesz mieć za darmo przelewy. Może lepszym tym jest, jak instrument jest za dolary, bo przelew dolarów jest droższy. Więc powiedzmy, że jest dolarowy instrument, ty chcesz go kupować co tydzień i na przykład przychodzi przelew złotych co tydzień. Bardzo fajne jest to, że jak automat się aktywuje, to on przewalutowuje za darmo te środki, czyli nie płacisz wtedy $2 minimalnie za przewalutowanie, tylko on po prostu przewalutowuje po kursie rynkowym i kupuje dany instrument. To jest naprawdę dobry sposób obejścia tej wysokiej opłaty, dość wysokiej opłaty minimalnej, bo to jednak $2 piechotą nie chodzą, jak ciągle masz to uiszczać, to jest wysoka opłaty za przewalutowanie. Bardzo mi się podoba to, że Interactive Brokers wprowadziło takie automatyczne kupowanie instrumentów. Mi się zdarzyło z tego skorzystać parę miesięcy, bo sobie to testowałem i bardzo to polecam dla zabieganych, zwłaszcza, że w Interactive Brokers można też zautomatyzować sobie przelewy do brokera, więc tak naprawdę jeżeli ustawicie sobie automat kupujący instrument, jeżeli ustawicie sobie automatyczne przelewy do Interactive, czyli zlecicie jakby, że Interactive będzie się ich spodziewało, jeżeli ustawicie przelewy z waszego konta bankowego automatyczne, to pewnie, nie wiem, wszystko potrwa 10 minut, to tak naprawdę możecie zupełnie zautomatyzować swoje inwestowanie i tak naprawdę przez cały rok nie sprawdzać. No wiadomo, że czasami sprawdźcie, czy się na pewno kupiło, ale fajne jest to, że no, będziecie mogli inwestować automatycznie. Ja bardzo lubię takie opcje, zwłaszcza, że to jest tanie. Pamiętajcie, że Recurring Investment mimo wszystko pobiera prowizję transakcyjną, czyli to minimalne 1,25 euro dla Xetry na przykład, no ale wtedy już nie pobiera prowizji za przewalutowanie. Jeżeli chodzi o kupowanie obligacji w Interactive Brokers, wiem, że wiele z Was mnie o to prosiło, zwłaszcza pod tym wpisem o First Trade, tym brokerze amerykańskim, z którego usług też korzystam, o to, żebym poruszył kiedyś ten temat dogłębnie, ale powiem Wam szczerze, że jakoś nie mogę znaleźć czasu na ten temat. Jeżeli chodzi o obligacje, to jak się je kupuje w Interactive Brokers, bo jest tam ich naprawdę sporo, można na przykład bezpośrednio kupować obligacje USA. Wchodzi się w Research Bond Scanner, to jest najlepsza opcja i w tym skanerze obligacji możecie podać typ obligacji, na przykład antyinflacyjne tipsy amerykańskie, zerokuponowe, czyli strips, tradycyjne, czyli bill to są do roku, note to są 2 do 10 lat, a bond to jest 20-30 lat. Datę zapadalności, yield to worst to jest też ciekawy parametr, bo to jest jak yield to maturity, czyli rentowność do wykupu, ale też różnica jest taka, że on bierze pod uwagę możliwość wcześniejszego wykupu przez emitenta, czyli jakby liczy najgorszy yield, jakiego, czyli najgorszą rentowność, jakiej możesz się spodziewać po papierze, po obligacji, do jej jakby dojrzałości albo takiego przymusowego wykupu od emitenta. To jest bardzo fajny parametr, rzadko o nim mówię, ale warto się mu przyjrzeć. No i wysokość kuponu, czyli nominalne oprocentowanie obligacji też można podać, jeżeli chcesz obligację o jakimś danym oprocentowaniu wysokim albo niskim. Każdą z wartości możesz ignorować. Tak naprawdę znajdziesz bardzo dużo obligacji w Interactive Brokers, więc najpierw poszukaj, pobaw się skanerem, zrozum i dopiero później inwestuj. W samym kupowaniu obligacji w Interactive Brokers pamiętaj o tym, że obligacje kupuje się podając jakby cenę procentową, czyli price to jest na przykład 95%, a nie $95. Face value oznacza nominał obligacji, czyli sprawdzaj jakie jest face value obligacji, często będzie na przykład $1000, i wtedy ceną jest w procentach, po prostu ile procent nominału chcesz zapłacić za obligacje. Jeżeli chodzi o zakup obligacji, to też uważaj na jedną rzecz. Dla obligacji skarbowych USA tam jest dość wysoka opłata minimalna, bo ona wynosi $5, ja się naciąłem kiedyś, jak testowałem funkcję kupowania obligacji. Ty tego nie rób, więc kupuj obligacje, jeżeli chcesz tam kupować, to za jakieś wyższe kwoty, to nie zapłacisz tych $5. I chyba Fairtrade też to jest tańsze, ale też nie chcę rzucać na wiatr, dawno nie sprawdzałem, bo tak naprawdę robię to ostatnio w Interactive, nie w Fairtrade. Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, tak jak mówiłem, jeżeli boisz się rozliczania podatku z giełdy albo podatku Belki, no to Interactive Brokers nie jest polskim domem maklerskim, więc możesz w ogóle zapomnieć o PIT 8C, czyli wszystkie transakcje, sprzedaży, wszystkie dywidendy, odsetki, wszystko musisz rozliczyć samemu i wiem, że to niektórych przeraża, ale nie jesteś w tym sam, no bo mimo, że myślisz, że jesteś w tym sam, no to istnieją dobre i sprawdzone internetowe narzędzia polskie, które pomogą ci rozliczyć się z giełdy i właśnie z Interactive Brokers. Do nich należą darmowe narzędzie podatekgiełdowy.pl. Tam macie brokerów Exante, DEGIRO i Interactive Brokers albo płatne narzędzie kalkulatorgiełdowy.pl. Tam jest większa liczba brokerów i wsparcie autora, ale trzeba za to zapłacić. To też nie są jakieś horrendalne pieniądze, więc jeżeli chcecie to rozliczyć ze wsparciem kogoś, to myślę, że kalkulator giełdowy jest ok. Podatek giełdowy jest też bardzo dobrą stroną. Ja robiłem test jakiś czas temu i rozliczyło mnie tak samo, jak sam się rozliczam, czyli podejrzewam, że poprawnie. Bo ja od lat robię to sam, mam Excela, szczytuję sobie kursy NBP-u i tak naprawdę rozliczenie mojego inwestowania zagranicznego to nie jest jakaś tam nauka o rakietach. I też ja nie mam wielu instrumentów, więc no jakby to rozliczenie też nie jest wielkie. Tych dywidend nie ma setek, tylko dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt maksymalnie w ciągu roku. Osobom, które mają opory przed samodzielnym rozliczeniem podatkowym, jeszcze raz odradzam Interactive Brokers, ponieważ inwestowanie przez to konto będzie rodziło u Was niepotrzebne frustracje, będziecie się stresować i uważam, że broker typu Interactive Brokers to jednak jest wyższa szkoła jazdy, bo tam jest dużo takich funkcji, których nawet dzisiaj nie opisałem, bo po co? We wpisie są wzmianki albo można w internecie o tym znaleźć. Natomiast nie wszystkich funkcji używam, bo większość z nich jest dla mnie nawet taka dość, no po prostu, no nie jest niezbędna, powiedzmy, tak? Mi chodzi o niskie koszty, jakieś bezpieczeństwo, dobre wsparcie, no i to wszystko w Interactive Brokers mam. I teraz na pytanie postawione w tytule podcastu, czy warto mieć konto w Interactive Brokers? No to zależy. Dla dużej części osób dużo lepsze będzie na przykład konto w XTB, ale dla osób, które na przykład obawiają się, że przekroczą kiedyś 250 tysięcy wartości portfela, euro oczywiście, no to już wtedy tam będzie pobierana opłata depozytowa, co jest takie trochę stresujące, więc tutaj Interactive Brokers sprawdzi się lepiej. Dla kogoś, kto chciałby mieć konto poza polską jurysdykcją, też Interactive Brokers sprawdzi się bardzo dobrze. Dla mnie Interactive Brokers prawdziwie błyszczy, jest naprawdę fenomenalne w kwestii kosztów wymiany walut, no bo to te $2 od niezależnie jakiej kwoty i po cenie rynkowej, no to prawie nigdzie nie ma tak taniej wymiany walut, co jest dla mnie naprawdę świetne. darmowe wpłaty w euro i w złotych też są bardzo okej. I choć nie jest to najtańsze konto brokerskie w Europie, to ten kompromis między bezpieczeństwem, bo mimo wszystko irlandzka jurysdykcja, może i gwarancja nie jest wielka, ale też Irlandia budzi pewną większą pewność przynajmniej we mnie niż niektóre kraje, na przykład południa. Daj znać, co ty myślisz o Interactive Broker, czy interesuje cię oferta tego brokera. Pamiętaj, że jeżeli tak, to mam linki afiliacyjne pod tym nagraniem, ale też pod wpisem, we wpisie, więc jeżeli skorzystasz, to będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Jeszcze raz powtarzam, że nie jest to sponsorowany materiał, naprawdę jestem zadowolony z tego brokera, inaczej bym go nie polecał. Jestem bardzo otwarty na dyskusję, jeżeli używasz to konto, to podziel się wrażeniami, jeżeli nie, to po prostu komentuj, pytaj, a może uzupełnimy wspólnie ten podcast, bo trochę celowo nie mówiłem tu o wszystkim, bo nie chciałem, żeby to trwało 3 godzin, bo wtedy nikt by tego całego nie przysłuchał. Bardzo dziękuję, do następnego, trzymajcie się, cześć.